Co licealista z Warszawy robi w środku tygodnia w Gdańsku i co chce zakomunikować?
Przyjechaliśmy tutaj do Gdańska, do Trójmiasta, żeby w symbolicznym miejscu pod Europejskim Centrum Solidarności, pod bramą Stoczni Gdańskiej, opowiedzieć o demokracji, o tym, jak naszym okiem, tutaj okiem młodego pokolenia, ta demokracja wygląda, a wygląda w taki sposób, że właśnie chcemy powiedzieć politykom, wręcz do nich wykrzyczeć, że tematy młodych ludzi nie są traktowane przez nich jako priorytet i musi się to jak najszybciej zmienić, bo gdy zawsze są kampanie wyborcze, tak, to wtedy o młodych ludziach się pamięta, a gdy ta kampania się skończy, to już nikt o młodym pokoleniu nie pamięta. Byliśmy tutaj rok temu, praktycznie równo rok temu, w ramach kampanii profrekwencyjnej, największej kampanii profrekwencyjnej skierowanej do młodego pokolenia w Polsce, którą
prowadzi... Przed wyborami prezydenckimi.
Przed wyborami prezydenckimi, dokładnie. Namawialiśmy młodych ludzi do głosowania. Oczywiście nie na żadnego kandydata, tylko żeby poszli, spełnili swój obowiązek, ale przede wszystkim przywilej obywatelski. I dzisiaj również tutaj zapowiemy start kolejnej kampanii profrekwencyjnej przed wyborami w 2027 roku. Jeszcze ten start będzie trochę odwlekany, bo do tych wyborów jest trochę czasu, ale jednak już teraz musimy dać politykom sygnał, że na przykład to jest idealna okazja do tego, żeby już wymyślić osoby, które będą na listach danych tutaj partii, ale żeby to były osoby, które będą miały poniżej 30 roku życia, żeby było jak najwięcej młodych ludzi reprezentowanych właśnie tutaj w parlamencie.
Czyli chcecie na partiach politycznych wymusić taki, no w pewnym rodzaju jakiś może nie parytet, bo to może za duże słowo, ale takie uchylenie trochę drzwi na listy dla młodych działaczy?
Dokładnie tak, bo to jest bardzo ważne, żeby każda grupa pokoleniowa miała swojego reprezentanta, reprezentantkę w Sejmie. Obecnie starsze pokolenia mają tych reprezentantów bardzo dużo, a my jako młodzi ludzie mamy zaledwie 3-4 osoby w Sejmie, które są poniżej 30 roku życia, no ale właśnie chcemy zwrócić tutaj uwagę na to, że ci młodzi ludzie również powinni mieć głos i to niezależnie od tego, czy strona lewicowa, czy prawicowa, nie patrzymy na poglądy, a bardziej patrzymy na to, czy właśnie ci młodzi ludzie biorą udział, aktywny też udział w demokracji i do tego będziemy namawiać, ale również wykrzyczeć, bo tutaj nie można inaczej tego nazwać, problemy młodego pokolenia, które są obecnie duże.
A jakie właśnie, gdybyśmy mieli w konkrety wejść, są te główne problemy dla młodych ludzi, jakie są te główne obszary, w których czujecie, że coś powinno być w waszym imieniu robione, coś wam być może obiecują, a potem, jak rozumiem, po tym, co pan na wstępie powiedział, nie jest to realizowane. Jakie są te główne obszary, które młodych ludzi interesują?
Najważniejszy obszar to jest oczywiście zdrowie psychiczne i kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, bo jak możemy się spierać o edukację, klimat, to są ważne kwestie, o których za chwilę powiem, ale jednak zdrowie psychiczne dotyka nas bezpośrednio, bo to jest kwestia zdrowia i życia młodych ludzi. Obecnie około 220 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa. Młodzi ludzie nie mają wsparcia, mówią nam, jeździmy po Polsce wielokrotnie rozmawiając z młodymi ludźmi, mówią, że nie mają wsparcia ani w szkole, ani w domu i to jest bardzo niebezpieczne, że młoda osoba z problemami zostaje sama, tylko i wyłącznie sama, bo też nie ma wsparcia ani od państwa, ani też od rodziny, więc tutaj dwutorowo trzeba działać jednocześnie. Państwo powinno zapewniać podstawowe warunki, takie godne do życia i do funkcjonowania, ale również rodzina, rodzice muszą reagować, gdy młoda osoba, ale nie tylko rodzice, wszyscy dorośli i też młodzi ludzie. My jako młodzi widzimy, że jednak nasz kolega nagle ucicha, nagle jest coraz smutniejszy, no też żeby w tym zakresie reagować. Następny taki obszar, najważniejszy problematycznie, to jest edukacja i tu system edukacji, który jest przestarzały, rodem ze średniowiecza i tak to niestety w tym momencie wygląda. Rozmawiamy z nauczycielami, którzy są w zawodzie od 30 lat, mówią, że nic się nie zmienia przez te 30 lat, dalej uczymy się z tych praktycznie samych podstaw programowych, które są przeciążone i przestarzałe, a my chcielibyśmy bardziej praktycznej wiedzy. I jednym z tych odpowiedzi na ten właśnie nasze tutaj apele, oczekiwania jest chociażby edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy od nowego roku szkolnego z wyłączeniem komponentu zdrowia seksualnego, czyli to też nie jest 100% przedmiot edukacji zdrowotnej, ale jednak wreszcie coś, przedmiot, który uczy o tym, co jest na co dzień.
To tak a propos, to dobrze czy źle, że ten komponent edukacji seksualnej, o którym pan wspomniał, został wyłączony, bo to z jednej strony mniejsze emocje społeczne, chociaż one i tak się pojawiają i jest krytyka. Z drugiej strony w kierunku ministerstwa lecą też takie hasła, że nie można się poddawać i rezygnować z czegoś tylko dlatego, że komuś to tam się nie będzie podobało. Jak młodzi ludzie na to patrzą?
Dokładnie. I my z takim hasłem do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpiliśmy tuż po decyzji, bo tutaj ministerstwo jest teraz w pewnym klinczu politycznym i edukacyjnym, bo i ma krytykę ze strony prawicowej, ale z tej też lewicowej, z organizacji środowisk tutaj pozarządowych, czy też prawicowych organizacji jak Ordo Iuris. Więc tutaj są ostrzeliwani z każdej ze stron, ale też na własne życzenie, bo uczynili z edukacji zdrowotnej niestety przedmiot polityczny, a to jest przedmiot najważniejszy, najbardziej odpowiadający wyzwaniom XXI wieku i włączenie komponentu zdrowia seksualnego, no to jest wycięcie serca, pewnego serca edukacji zdrowotnej i nie wiem, jak ten przedmiot ma funkcjonować z tym dodatkowym komponentem zdrowia seksualnego jako przedmiotem nieobowiązkowym, bo ministerstwo ma plan to rozdzielić na dwie części, no ale na pewno tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli młodzi ludzie nie otrzymają dobrej wiedzy, dobrej informacji o zdrowiu w szkole, no to oni znajdą tą wiedzę, tyle że w mediach społecznościowych, sztucznej inteligencji, czy chociażby na portalach pornograficznych, tak, gdzie młodzi ludzie już od 10, 11 roku życia według badań się znajdują. Więc pytanie, czy chcemy młodych ludzi edukować w sposób rzetelny, czy raczej otworzyć i dać im pewne pole do znalezienia takich informacji w internecie, a internet tutaj nic dobrego niestety nie podsuwa.
Zostawmy na potrzeby tej rozmowy to pytanie pytaniem otwartym, a wracając trochę do kampanii profrekwencyjnej, którą inaugurujecie dzisiaj w Gdańsku, do kogo ją chcecie kierować? To ma być kampania po prostu adresowana do wszystkich obywateli i zachęcanie ich do tego, żeby poszli i wzięli udział w głosowaniu, czy też to ma być takie stricte do najmłodszego pokolenia, tych najmłodszych wyborców kierowane działanie?
Jednocześnie do każdego obywatela, każdej obywatelki. Mamy nadzieję, że też uda się tych powyżej 30 roku życia zachęcić, ale w głównej mierze jednak ten target naszej tutaj kategoria wiekowa, do której będziemy kierować nasze apele, to jest 18-30 lat, czyli ta grupa młodych wyborców, którzy albo będą pierwszy raz głosować, albo już będą głosować kolejny raz, ale jednak są młodymi ludźmi, którym będzie w pewien sposób zależało. Tak, i o młodych ludziach panuje jeszcze taki stereotyp, że my to się nie interesujemy wyborami, my to się nie interesujemy tym, co się dzieje wokół nas, a jednak się interesujemy. W wyborach prezydenckich byliśmy jedną z najbardziej licznych grup, które poszły na wybory. Pobiliśmy wszelkie rekordy i w pierwszej, i później w drugiej turze, więc to też pokazuje, że młodzi ludzie są zaangażowani. Ale my nie tylko prowadzimy kampanię w kierunku osób, które mają prawa wyborcze. My również prowadzimy tę kampanię do osób, które te prawa wyborcze będą miały za 2-3 lata, bo chcemy już im tłumaczyć, przede wszystkim tłumaczyć, czym jest populizm i jak dużym zagrożeniem jest populizm, niezależnie z której strony politycznej, bo pada ten populizm i z jednej, z tej lewicowej, jak i z tej prawicowej, i to jest bardzo niebezpieczne, ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że tych obietnic i tego wykorzystywania wizerunku młodych ludzi w kampanii wyborczej jest tak wiele, jak przez cały rok tego nie można nawet zobaczyć.
A przykłady jakieś mógłby pan podać?
Tak, chociażby przy kampaniach wyborczych młodzi ludzie często służą jako ścianka zdjęciowa, czy to właśnie nawet organizacje pozarządowe, które nie do końca się na to zgadzają, ale polityk nagle mówi, spotkajmy się, porozmawiajmy, no i organizacja pozarządowa chce porozmawiać, tyle że taki polityk przychodzi na spotkanie z dwoma fotografami i później tłumaczy, że jest tutaj kontakt z młodymi ludźmi, wykorzystując te zdjęcia do kampanii wyborczej, ale również kierowanie do młodego pokolenia pewnych postulatów, których później w żaden sposób nikt nie zrealizuje. Jednak prowadzenie się jako polityka, który do młodego pokolenia ma same dobre myśli, no i to niestety nie działa, tak? Politycy traktują nas jako młodych, jako pewien sposób wybicia się na swoim tutaj rynku politycznym i to faktycznie tak działa.
A może jest po prostu tak, że chociażby ze względu na nisz demograficzny, młodzi ludzie nie są tak atrakcyjną dla polityków grupą i wolą politycy skupiać się na nieco starszych wyborcach, bo jest ich po prostu więcej i większy efekt można uzyskać, zabiegając właśnie o głosy tych starszych wyborców.
Właśnie cofnąłem się tutaj w czasie trochę do wyborów parlamentarnych w 2023 roku i obecna koalicja rządząca, koalicja 15 października, nie byłaby przy władzy, gdyby nie młodzi i kobiety. I to też pokazuje idealnie, że młodzi ludzie wraz z kobietami odsunęli poprzednią władzę, Prawo i Sprawiedliwość, od władzy, dali szansę, mandat nowemu tutaj rządowi, więc to też pokazuje, że młodzi ludzie potrafią tutaj przechylić wygraną na jedną albo drugą stronę, więc z nami no, trzeba bardzo się liczyć. Tak, jeśli 76% młodych ludzi jest frekwencja 76% w drugiej turze wyborów prezydenckich, no to znaczy, że młodzi ludzie jednak głosują bardzo licznie tak w porównaniu do poprzednich lat. To jest wzrost o 10%, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby młodych ludzi angażować, żeby z nimi rozmawiać, ale żeby też docierać do każdej grupy społecznej, do każdej kategorii wiekowej, bo to jest przecież sprawa nas wszystkich jako obywateli, zarówno w tych lokalnych miejscowościach, jak i też na szczeblu, czy to parlamentarnym, czy prezydenckim, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby każdy obywatel miał swoich reprezentantów, ale też swój głos, a tego głosu wielokrotnie brakuje, bo młodzi ludzie, jak to też w najnowszych badaniach wskazują, nie czują wpływu na państwo, nie czują, że państwo ich widzi, nie czują, że mogą cokolwiek zmienić, a raczej czują się jak pionki w grze. I to jest też przykry obraz młodego pokolenia, które nie czuje się zauważone przez świat dorosłych, a z drugiej strony jest zaangażowane, jest aktywne i przy kolejnych wyborach myślę, że pobijemy kolejny rekord.